Słuchacie Patarchitektów. Prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do odcinka Patarchi.io widziałeś w opisie, namierzycie. Dobrze, to na dowód tego, że właściwie już się trochę znamy i nie przygotowujemy się, nie pokazujemy sobie linków, ja zacznę, bo link, który jest dość ciekawy, Łukasz go ładnie uzupełni, powiedzmy sobie później. Wiadomość dość świeża, mianowicie to, że Redis wprowadza tak zwany dual licensing. O co chodzi? Sytuacja jest prosta. Redis już chyba parę lat temu wprowadzał model taki, który utrudniał wykorzystanie go w wersji płatnej. Mianowicie tego, że no po prostu duzi cloud providerzy brali Redisa i hostowali go, nic nie płacąc Redis Labsowi. Teraz wprowadza jawne, że po prostu nawet nie mogą kodu wykorzystywać. No i moje przypuszczenie było bardzo proste. No to już jest taki za późno trochę tak naprawdę. Po pierwsze. Po drugie, no Redis stał się takim utility, jak woda, prąd. To nie jest coś, o czym się myśli tak naprawdę. On już nie jest tak krytyczny. Wydaje mi się, ten ruch jest, co za chwilę Łukasz potwierdzi de facto, jest za późny, no i to nic nie zmieni.
Wiesz co, całość można powiedzieć, że to moje odczucie jest takie, standardowy problem, zarabianie na open source jest trudne.
Nie mamy pomysłu na to w ogóle żadnego.
Mam wrażenie, bo Redis ma swój Redis Cloud, dostępny też w różnych chmurach, raczej w różnych, w trójce głównych dostawców, no nie oszukujmy się, a nie tam w różnych. W trójce głównych hyperscalerów jest sobie Redis Cloud dostępny i mam wrażenie, że to jako produkt po prostu sobie nie idzie. Patrząc na tą układankę, że nie idzie i teraz ja przejdę od razu do drugiego linka. Co się okazało? Microsoft ma Redisa u siebie jako usługę. De facto każdy cloud ma Redisa jako usługę i przy tej zmianie teraz pokazało się open source o nazwie Garnet. Czyli Garnet is the new remote cache store from Microsoft Research. I najważniejszą rzeczą jest zgodny z protokołem, z paroma tam gwiazdkami oczywiście, ale jest w podstawowej funkcjonalności, jest zgodny z protokołem Redisa.
Łącznie z tym, że nawet, żeby nie było, jest zgodny z bibliotekami do wykorzystania, jak Stack Exchange Redis, czyli na popularniejszego klienta do Redisa.
Na przykład akurat w ekosystemie dotnetowym. Całość jest o tyle, bo zmiana licencji powoduje to, że trzeba pod spodem silnik wymienić, bo po co płacić jakiemuś dostawcy open source, jak można to przepisać przy tej skali i to się będzie opłacało.
I nawet w tym momencie kierować rozwojem zgodnie z tym, gdzie się chce, a nie tym, co robi dostawca, w sumie deweloper inny, bo tak trzeba na to patrzeć, bo w tym momencie Redis Labs nie jest dostawcą tak naprawdę, jest po prostu jakimś deweloperem. To, że to firma utrzymuje de facto, no to okej, ale na bajka.
Są tam jakieś wady oczywiście, na przykład nie ma obsługi bodajże skryptów Lua i innych takich rzeczy, ale w tej podstawowym zestawie funkcjonalności spokojnie sobie da radę i to też fajnie pokazuje. To jest ten sam ruch, który zrobił, raczej AWS zrobił to bardziej bezczelnie z Elkiem, jak zrobił Open Distro do Elastica. To już był w ogóle zupełnie, bo zrobili chamsko forka i jazda.
Oczywiście, no... Czemu nie ma Lua? No bo to jest niebezpieczne do wykonywania, chociażby na środowiskach, których masz współdzielonych de facto. No nie, potencjalna dziura bezpieczeństwa. Więc tak, jak najbardziej. Robię po prostu typowego SaaS-a, który może być hostowany w chmurze bez większych problemów. I będą się pod to optymalizowali. No, za późno, Redis. Sorry, wielkie. Dobrze, przejdźmy do kolejnego. Jak już ty ruszyłeś temat ogłoszeń, to oczywiście też kolejne ogłoszenie, które mamy. Retina. Kolejny projekt MSA-owo ogłoszony.
To jest projekt, z którym mam... Częściowo problem, częściowo nie, bo nawet sobie go dotknęłem.
Poczekaj, na razie powiedzmy w ogóle, co to jest. W dużym proszeniu to jest observability dla sieci na eBPF-ie od Microsoftu.
Dla Kubernetesa.
Tak, na Kubernetesa, dokładnie. Można włączyć na żądanie, integracja z Prometeuszem, przechwytywanie pakietów i agnostyczny od prowajdera chmurowego. Co jest ciekawe, nie jest w CNCF-ie.
Jeszcze.
Tak, ale jeszcze nie jest. Licencja MIT. Tak, status. No więc teraz lecisz ze swoją opinią.
Dobra. Całość pierwsza, jakie mam skojarzenie, to słuchaj Pixie.
A ja mam zupełnie inne skojarzenie tak naprawdę. Może to wynika z moich ostatnich walk.
Dokładnie, ale pierwsze skojarzenie dla mnie to było, że jest to podstawka taka jak Pixie, bo ja patrzę, po co oni to robią. Oni muszą u siebie cały ten stos monitoringowy teraz, on się rozwija w Azurze, cały stos monitoringowy do takiego Kubernetesa. I w tym miejscu, jeżeli popatrzysz na sposób, jaki jest powiedziane o wizualizacji, czyli Grafana, Log Analytics, ogólnie wyrzuć to wszystko w sposób agnostyczny, tylko z drugiej strony ta agnostyczność jest wspierana do wzięcia po stronie Azura, to jest po prostu building block, który budują do swojego observability. I tutaj taka pierwsza rzecz, która mi się rzuciła, właśnie to, że to jest tylko tool do wyrzucenia metryk i trace'ów, a nie ma tak jak właśnie w Pixie całego wizualizacji innych rzeczy, że to jest takie konkretne narzędzie bardzo punktowe do całości.
Pixie ma, ale Pixie ma bardziej obserwacje, gdzie pakiety płyną, żeby zbudować mapę serwisów, nie? A to jest tutaj ważne dla mnie, krytyczne, to jest przechwytywanie pakietów. I teraz, jaki mój tok myślowy jest? Debugowanie w AKS-ie jest możliwe, jest upierdliwe i jest trochę niebezpieczne. Żeby kogoś tam wpuścić, no to sorry, to nie jest takie super łatwe. Kubernetes jako taki coraz więcej organizacji widzi, że on jest trudny, może nawet za trudny dla nich. I mamy, no, patrząc na to, jak to się działo w zeszłym roku odnośnie container appsów i nie tylko, no nie, to jest to takie ciśnięcie w kierunku generalnie, my będziemy to zarządzali i tak dalej. Na container appsach na przykład jest jawnie na roadmapie powiedziane, że nie będą i nie mają na roadmapie wspierania remote'a na konkretny kontener, po prostu nie, bo A, że to jest niebezpieczne, B, że to jest trudne, no i tak dalej, dalej. Więc według mnie MS po prostu stwierdził, że brakuje narzędzi do debugowania, które byłyby na tyle bezpieczne, że można by to dać ludziom, a jednocześnie no, nie tworzyć wyrwy bezpieczeństwa dla środowisk, które będą po prostu utrzymane na żądanie i które będą wielotenantowe tak naprawdę. Więc ja pisałem, że po prostu MS buduje zestaw narzędzi de facto, które będą mogły właśnie wspierać ładne, lepsze wykorzystanie tych wszystkich zarządzanych systemów tak naprawdę. To jest mój strzał i swoją drogą bardzo bym chciał, żeby tak się zadziało, bo tam trochę faktycznie brakuje.
Dla mnie patrzę na funkcjonalność, żeby dorobiło się to trace'ów i zobacz, gdyby się ładnie wysyłały w OpenTelemetry do takiego tempo na przykład.
Wydaje mi się, że w tym narzędziu nie, bo MS robi mniejsze, ale wydaje mi się, że coś powstanie. Albo MS faktycznie weźmie Pixie, bo Pixie właśnie bardziej ten obszar przykrywa, no nie?
Tak, bo zobacz, jest jedna rzecz, są flow logi, bo on łapie te flow logi, więc zrobienie, wiesz, dlatego zrobienie trace'ów nie wydaje się tutaj takie aż problematyczne.
Trace'y na poziomie sieciowym nie, na poziomie takim generalnie aplikacyjnym, żeby rozumieć, co tam siedzi i co przepłynęło gdzie, może być.
No więc zobaczymy. Dobra, to jak jesteśmy przy open source, to następna rzecz. Nie wiem, czy widziałeś graduation OpenTelemetry.
Tak, widziałem, no w sumie nic nowego tak naprawdę. Znaczy no nowe, że dzieje się tak naprawdę, ale OpenTelemetry już, przecież mówiliśmy parę odcinków temu nawet właśnie, że wersja już jest pozamykana, pracują nad nową i tak dalej, więc to taka formalność według mnie tak naprawdę.
Tak, więc całość jeszcze, o co chodzi z graduation, czyli że projekt w ramach Native Foundation, CNCF-u trafia do tych projektów, które już dojrzały. O tak, pierwszym był takim Kubernetes i potem się po nim posypało dojrzałości i tu wjeżdża OpenTelemetry i co słuszne, patrząc się na całą układankę rzeczy, ma to ręce i nogi w tym momencie.
Ja doprecyzuję jedną rzecz. Wjeżdża standard OpenTelemetry. Nie OpenTelemetry w kolejnej technologii. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to wsparcie dla OpenTelemetry w różnych platformach i tak dalej.
To jest już inna rzecz.
To jest zupełnie inna bajka. Ona często jest bardzo kulawa i tam alfa, beta popędza tak swoją drogą. To może być pole minowe i zakres pokrycia, co jest gdzieś wspierane, też jest bardzo różny. Tu chodzi tylko i wyłącznie o standard tak naprawdę. Czy to jak to w ogóle ma działać? No.
Dobra. Co z twoich?
Z moich... Ostatnio dostałem feedback odnośnie naszego, że czasami brzmimy jak starsi ludzie, którzy reklamują OFE. Więc idąc tym torem myślowym tak naprawdę, jest fajny wpis, który trochę pokazuje to, że nam jest pod wieloma względami fajne to, że my pewne technologie rozumiemy, bo widzieliśmy jak one się zmieniały tak naprawdę, jak ewoluowały przez czas. No i zaczynało czegoś prostego, a potem coraz trudniej i to budowało się. Jest fajny wpis, który bazuje na prelekcji z zeszłego roku o tym jak działa AWS Lambda. No nie? I jak to się zmieniało i co dochodziło i jak to się komplikowało, no nie? Fajnie dlatego, że on odczarowywuje, jak to działa i też pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że chmura jest droższa potencjalnie niż goła VM-ka, ale są uzasadnienia czemu, bo tam tego naprawdę jest dużo. To nie jest tylko odpalanie Dockera na VM-ce. Więc to takie kilka punktów, co się tam w ogóle działo, co punktuje, no nie? Na przykład po kolei szło. Dodanie worker managera do zarządzania inicjalizacją maszyn i ruchem między nimi. Dodanie availability zone i load balancera, żeby rozrzucać te wywołania, powiedzmy sobie, synchroniczne. Nowy system do scentralizowania logów, jak już na wiele to rozrzuciliśmy zone. Mikro-VM-ki, nie wiem, czy pamiętasz, jak to wchodziło tak naprawdę.
Raczej tak, mikro, czyli całe Firecracker.
FireCracker był kolejnym poziomem de facto, bo to był mikrowiemki, aby FireCracker umożliwiał tak naprawdę...
Raczej to była implementacja w tym,
Potem dalej, wykonywanie snapshotu do szybszej inicjalizacji, żeby był mniejszy cold start. Dalej, wrzucenie cache'owania snapshotów pomiędzy wiele zon. Wprowadzenie warstwowości cache'owania, żeby to się ładnie inicjalizowało.
Raczej, wiesz co, jedno powiem o tym, bo to jest mindfuck. Tutaj Szymon to, co mówi, to jest memory snapshot tej mikrowiemki. To jest istotna rzecz, czyli rozgrzewamy, odpalana jest twoja Lambda, czyli twój serwer aplikacyjny do momentu, żeby wstał i następnie snapshotowany.
Tak, ale to się sporo tego dzieje de facto. A na koniec w ogóle optymalizacja na poziomie systemu operacyjnego, żeby inicjalizacja i czytanie z plików było po prostu bardziej sekwencyjne, a nie randomowe. Nie? To pokazuje fajnie tą drogę Lambdy, co się działo i jak to wewnętrznie działa. Fajny artykuł, długi faktycznie, z dobrymi rysunkami i tak dalej, więc jakby ktoś chciał coś odczarować sobie, to zdecydowanie polecamy.
Dobra.
A co tam masz ty?
Ja trochę bardziej biznesowy wpis.
No.
To jest fajna rzecz pokazująca problem, jeżeli ktoś pracuje, zobaczy, ile wynosi twoja stawka versus ile firma za ciebie bierze.
Tak.
Co jest piękna rzecz, że nie rozumiemy przepływu pieniądza w firmach.
I kosztów.
Nie zaczniemy tym kosztów, tak. I tutaj jest bardzo fajny przykład. Ktoś wrzucił na Reddicie i lata sobie screen z Reddita po Twitterze. Koleś zobaczył, że jego stawka jest bilowany do klienta za 5 razy tyle. I co zrobił? Wysłał do klienta maila, że może zacząłby pracować bezpośrednio, a tamten forwardnął tego maila do jego szefa. To w ramach takich dowcipów nierozumienia tego zupełnie.
Znaczy, no, nierozumienia jak działa biznes, na czym zależy dużym firmom tak naprawdę, że nie zależy na tym konkretnym deweloperze, tylko na płynności biznesu, na adresowanie ryzyk tak naprawdę w wielu sytuacjach, no nie? Tak, no ale to jest wraz z, powiedzmy, życiem uczymy się takich rzeczy, jak działa biznes i jak to jest wszystko księgowane ładnie.
Spodobało mi się w tym wątku jeszcze, że ten szef nic nie robi, tylko rozmawia z klientem.
Widzę, że to, co McKinsey zrobił odnośnie deweloperów, to widzę, że się szerzy w biznesie też tak naprawdę, że nie powinniśmy rozmawiać, w takim razie powinien kodować.
Kodować, tak. Raczej po stronie deweloperów.
Tak, oczywiście, no, to jedna opcja.
Dobra, lećmy do tych.
Dobra, to u mnie w takim razie. Artykuł wzięty z InfoQ, potem przekierowany na już konkretniejsze, ale artykuł mówi o tym, jak Zendesk przenosi się z DynamoDB na MySQL-a i S3 i oszczędza 80% kosztów, Łukasz. Normalnie takie zyski. Czyli musisz usunąć DynamoDB i lecisz na MySQL-a i S3 i będzie zadowolony. Nabijam się z tego, bo po prostu bo taki clickbait w tytułach zaczyna się szerzyć coraz bardziej i to zaczyna być upierdliwe. Nie każdy czyta te artykuły i po takim wpisie stwierdzisz, że nie no w ogóle to lecimy w tym kierunku. Nie, nie ma co myśleć. Artykuł jest o zupełnie innym. O co chodziło? Oczywiście jest tam Kafka po drodze, wiadomo, zbierali logi z Kawki tak naprawdę, no nie? I to było wrzucane do DynamoDB. No i koszty nagle DynamoDB zaczęły rosnąć. Co oni zaczęli robić? Zaczęli robić taki myk, że do MySQL-a wrzucają te logi, a potem batchem te logi z MySQL-a trzymają we strójce i robią querowanie de facto po metadanych na S3, żeby dane wyciągnąć. Oczywiście tam czasem ma na poziomie 0,5 sekundy de facto i tam w tych okolicach, więc to nie jest rzecz transakcyjne, to jest ewidentnie po prostu na jakiś audit logi, na odpytywanie.
Raczej, wiesz co, to jest standardowy problem moim zdaniem zapominania, że dokumentowe bazy albo column wide'y są dobrą bazą transakcyjną, a nie do diabła hurtownią.
Znaczy, w ogóle, no, ustalmy to. No nie, trzymanie logów, trzymanie wiadomości z Kawki w bazie dokumentowej, gdzie Kawka trzyma to realnie rzecz biorąc w pliku, to po jaką cholerę awansujemy się w hierarchii de facto do wyższej bazy? I okej, to mogło być na start dobre rozwiązanie de facto, ale myślmy zawsze o tym, które dane, gdzie powinny być, jakie mają czas i jakie mają wykorzystanie tak naprawdę, no nie? Więc że tytuł jest totalnie tragiczny, chociaż żeby nie było, Zendesk na swoim blogu ma już ładny, poprawny wpis bez żadnego clickbaitu i wpis ogólnie jest naprawdę sensowny. Ładnie pokazuje architekturę, ładnie pokazuje przejście, co zmienili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pokazuje de facto, że patrzenie na tych S3-kach i co więcej, potem, bo oni robią taki myk, że sprawdzają po prostu, czy tam user istnieje w danym pliku, bo właśnie po metadanych plików, czy będzie blobów S3-ki, pokazuje fajnie, że nie zawsze musimy querować po stronie bazy, możemy te rzeczy wziąć i przekuerować po stronie klienta. Także ogólnie naprawdę dobry wpis, mimo strasznie clickbaitowego tytułu. Dobra, co tam koszu masz? Coś jeszcze?
Dobra, kolejny open source od Microsoftu, bo KubeCon nie zawsze coś wywali announcementów różnych. Było jeszcze parę innych, ale zostawmy je w spokoju, bo są tak naprawdę dokładaniem rzeczy do dojrzałej technologii, ale przykuło moją uwagę coś, co się nazywa Fleet, czyli multi-cluster, rozwiązanie do multi-cluster core, jak to ładnie określili, czyli ma pozwolić na orkiestrację workloadów pomiędzy klastrami.
Kolejny tool z tej całej układanki, tak?
Kolejny tool do federacji. I teraz jakie mam wrażenie, bo Microsoft ma coś takiego jak Fleet Manager, taką usługę w Azure niewykorzystywaną, to jest też przez większość, która pozwala na kilka różnych rzeczy. Jego podstawową zaletą jest możliwość update'owania, zrobienia sobie release trainu do update'owania klastrów. Plus oczywiście takie scenariusze networkingowe i mam wrażenie, że część pracy po prostu poszła teraz w open source, tak jak przy innych komponentach, które budowali, tak jak KEDA na przykład. Uważam, że to jeden z takich lepiej zrobionych projektów ostatnich lat, jeżeli popatrzymy.
Bo to jest będzie agregacja wielu mikroprojektów tak naprawdę.
Tak, i tutaj Fleet, takie jedno założenie, że właśnie nie mówią tutaj o federacji, tylko o multi-cluster solution that user used to manage Kubernetes clusters. I całość takim głównym featurem tutaj wrzuconym to jest de facto to, że mamy hub cluster, na którym deployujemy sobie workloady i potem one trafiają na member klastry, które są podłączone do tego huba.
To się może ładnie spiąć z paroma rzeczami.
I teraz tak, moja taka uwaga, większość z nas tego w ogóle nie potrzebuje.
A nie, to w ogóle to jest dla dużych korporacji, które potrzebują mieć centralizowane rzeczy?
Znaczy dużej korporacji, dużych produktów, bo korpo to też jest złe określenie, dużych produktów i systemów.
Dla mnie to jest tak, że organizacje, które muszą mieć scentralizowane pewne zachowanie, po prostu potrzebują tego z punktu widzenia regulacyjnego albo jakiegoś operacyjnego. Tak, ale to jest totalnie niszowe. Ewentualnie to będzie jak z samochodami Formuły 1, że pewne feature'y po prostu skapią na dół i będzie się łatwiej zarządzać tymi dwoma, trzema, pięcioma, dziesięcioma klastrami.
Więc tak, ale jak sobie zobaczysz to, co bardziej to przypomina ci przecież podejścia z Uberów, Netflixów, czy OpenAI jeszcze, jak się chwalili, jak budują infra.
Tak, oczywiście, no Łukasz, ale wiesz, no sam to powiedziałeś, no nie, wokoło KubeCona wylatują rzeczy, to musi być coś, co będzie na hypie, teraz multi-cluster jest na hypie, coś to będzie, o Jezu, jakie fajne.
Raczej to będzie, wiesz, zabrakło mi tutaj tylko, że jest to konieczne, żebyś zbudował dobre IDP. Tego mi zabrakło.
Tak, ale w kontekście IDP dla dużych organizacji, to naprawdę może jakieś stosowanie mieć.
Gdzieś tak, gdzieś tam mogłoby mieć, ale...
W mniejszości oczywiście.
Tak, ale trzeba tutaj poszedzić. Dobra, no to kończymy na dzisiaj.
Trzymajcie się. Hej.